Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Co dzieje się w wielkopolskich szpitalach, na jakie nowatorskie rozwiązania mogą liczyć pacjenci? O tym w najbliższej półgodzinie naszego programu. Zaczniemy od pytania, jak sztuczna inteligencja pomogła poznańskim kardiologom?
Te wyniki, one tłumaczą tak naprawdę, dlaczego nasi pacjenci kiepsko przestrzegają zaleceń terapeutycznych, czyli mówiąc krótko, nie słuchają naszych zaleceń.
Taka pomoc może się okazać bardzo przydatna, bo choroby układu krążenia to nadal główna przyczyna zgonów Polaków.
Eksperci alarmują, że chorych z chorobami układu krążenia właściwie nie będzie ich liczba maleć, tylko raczej rosnąć, ponieważ obciążenie czynnikami ryzyka rośnie.
Co może pomóc? Regularne badania i rzucenie nałogów.
To jak śpimy decyduje o tym, jak się czujemy i jak funkcjonujemy w ciągu dnia.
Sen jest potrzebny do tego, żeby nas przygotować do dobrego funkcjonowania w ciągu dnia, czyli dla lekarza bezsenność staje się wtedy problemem, kiedy organizm w ciągu dnia daje sygnały, że źle się czuje, jest pogorszenie funkcjonowania, to jest taki bardzo silny sygnał, że trzeba zacząć o ten sen się troszczyć.
O tym, co wpływa na zdrowy sen, powiemy w pierwszej części naszego programu.
A po muzycznej przerwie przyjrzymy się problemom, z jakimi zmagają się osoby niewidome.
Dobrze zrehabilitowany niewidomy to rzeczywiście niewidomy, który posługuje się nowoczesnymi technologiami, rozwiązaniami, też o charakterze rehabilitacyjnym, bo one wpływają na jego samodzielność, na to, że może samodzielnie się poruszać, pracować, pełnić wszystkie role społeczne, tak jak osoba pełnosprawna.
W poniedziałek będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Niewidomych.
W tym programie sporo mówimy też o nowych technologiach w medycynie, dlatego na koniec programu przeniesiemy się do Piły. Tam powstało Centrum Symulacji Medycyny Kryzysowej i Pola Walki.
Cały w ogóle fantom jest taktyczny. Różnego rodzaju urazy, z których możemy wygenerować krwawienie. Małe, duże, średnie, zagrażające życiu. Wszystko w zależności od tego, jaki scenariusz chcemy osiągnąć.
Centrum służy studentom ratownictwa. Jak bardzo fantomy pomagają w nauce, odpowiedzą specjaliści. Zapraszamy.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Sztuczna inteligencja coraz odważniej wchodzi do medycyny, nie leczy, ale pomaga na przykład w przeprowadzaniu i opracowywaniu badań medycznych.
W szpitalu imienia Strusia w Poznaniu lekarze po raz pierwszy wykorzystali sztuczną inteligencję w badaniu zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów po zawale serca. Okazało się, że co trzeci chory ma problemy z uwagą. Co jeszcze wynika z tych badań, mówi profesor Paweł Burchardt.
Z 600 pacjentów analizowaliśmy dane około 400. Populacja tego badania to jest około 64 lata plus minus 4, czyli de facto jak na pacjentów z zawałami mięśnia sercowego populacja młodsza niż ta, która jest w rzeczywistości. Do czego zmierzam? Dlatego robiliśmy to u tych ludzi młodszych, może nie tyle celowo u tych ludzi młodszych, tylko u wszystkich tych, którzy byli w stanie nam wypełnić te testy. I w związku z tym, jeżeli 30% z tych młodszych osób ma te zaburzenia, to jeżeli mamy populację osób teraz dużo starszą, która przyjeżdża do nas z zawołami, to u tych pacjentów prawdopodobnie ten wynik byłby niedoszacowany i byłby większy.
Jaki główny wniosek z tych badań płynie?
Po pierwsze, że my niedoszacowujemy tego, że pacjenci mogą mieć zaburzone funkcje poznawcze. To jest różny rodzaj funkcji. Uwaga, liczenie, pamięć, czytanie, rysowanie. To są różne funkcje. Nasz projekt pokazał, że przede wszystkim ci pacjenci mają zaburzoną uwagę. To jest niebywały wynik. Natomiast odpowiadając stricte na pani pytanie, znaczenie te wyniki mogą mieć w tym, że one tłumaczą tak naprawdę, dlaczego nasi pacjenci kiepsko przestrzegają zaleceń terapeutycznych, czyli mówiąc krótko, nie słuchają naszych zaleceń, mogą nie stosować leków, mogą nie stosować się do innych zaleceń pozafarmakologicznych, bo to wynika z tego, że mogą nie rozumieć tych zaleceń. To jest zasadnicze clue, które z tego projektu wypływa, że jest to jedna z przyczyn, która może tłumaczyć ten fenomen.
Czyli to nie jest tak, że pacjent nie chce się leczyć po zawale, tylko po prostu nie rozumie, co ma robić.
Czasami wynika to z tego, że temu pacjentowi trzeba poświęcić dużo więcej czasu i być może zwrócić uwagę na ten przekaz dotyczący postępowania po zawale, co my staramy się robić, bo wszystko staramy się umieszczać na piśmie temu pacjentowi. Natomiast z tego wynika fakt, że czasami to pismo, ten tekst może być przez tego człowieka niezrozumiałe.
Czyli rola rodziny, opiekunów?
Oczywiście, jak najbardziej tak.
Do tego tematu będziemy wracać w naszych kolejnych magazynach, bo na zawał serca w naszym kraju co roku umiera około 15 tysięcy osób. Na nadciśnienie tętnicze choruje ponad 10 milionów pacjentów.
Leczenie to problem nie tylko pacjenta, ale także całej jego rodziny, dlatego nie czekajmy na objawy, ale wykonujmy badania profilaktyczne. W przypadku chorób serca objawy pojawiają się czasem dopiero wtedy, kiedy zmiany są już poważne, mówi profesor Ewa Straburzyńska-Migaj, kierująca pod oddziałem niewydolności serca w pierwszej klinice kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
O choroba! Jak to się leczy?
Choroby układu krążenia nadal stanowią pierwszą przyczynę zgonów w Polsce. W związku z tym nadal jest ogromnie dużo do zrobienia, jeśli chodzi o zwiększenie świadomości mieszkańców Polski dotyczącej chorób układu sercowo-naczyniowego i możliwości zapobiegania tym chorobom, czy to jeszcze wtedy, kiedy żadnej takiej choroby nie mamy, ale my możemy też zapobiegać progresji choroby, jeśli ona już jest.
Takie najważniejsze postulaty lekarzy i organizacji pacjenckich do Ministerstwa Zdrowia, co na teraz już trzeba poprawić?
Ja myślę, że się w Polsce dużo dzieje. Powstała projekt, który już funkcjonuje, opieki koordynowanej w gabinetach lekarzy POZ i powstał projekt, który też już się toczy, sieci kardiologicznej. W związku z tym liczymy bardzo na to, że te dwa projekty przyniosą dużą poprawę w dostępie. Ja tutaj jeszcze tak chcę nadmienić, że my w pewnym sensie stajemy się też troszkę jakby ofiarami własnych działań, bo my chcemy zwiększać świadomość w społeczeństwie zagrożeń chorobami wszystkimi, układu krążenia, nowotworowymi, bo to są wiodące w tej chwili przyczyny chorób i zgonów i zachęcamy do wykonywania badań. No, jak już się zaczynamy badać, to zwykle coś tam gdzieś się znajdzie, tak? No i potem robi się problem, bo tych osób, które są zainteresowane stanem własnego zdrowia, jednak przybywa, a organizacyjnie no czasami te kolejki się nie skracają do specjalistów, wszyscy to obserwujemy. No to jest myślę taki problem, który będzie stale i tu będziemy musieli wymyślać jakieś nowe rozwiązania.
Czy na koniec potrafi Pani oszacować, jaka część pacjentów to są pacjenci, którzy są chorzy na własne życzenie?
Mamy bardzo wielu pacjentów, którzy może gdzieś wiedzą, może gdzieś słyszeli, że palenie papierosów, że mała aktywność fizyczna, że nieodpowiednia dieta, nieutrzymywanie prawidłowej masy ciała, że to wszystko może szkodzić. Ale proszę Państwa, problem polega na tym, że to tak nie szkodzi z dnia na dzień, że to upływają lata. W związku z tym nie chce nam się wierzyć, tak, że to, że tam przekroczyłem BMI 30, to może gdzieś w przyszłości skutkować jakąś istotną chorobą układu krążenia. Także rzeczywiście tu jest też ogromnie dużo do zrobienia. Eksperci alarmują, że chorych z chorobami układu krążenia właściwie nie będzie ich liczba maleć, tylko raczej rosnąć, ponieważ obciążenie czynnikami ryzyka rośnie i co jest bardzo niepokojące, dotyczy również dzieci i młodzieży. Mówi się, że Polska należy do tych krajów, w których odsetek dzieci z otyłością i młodzieży jest w Europie największy. A otyłość wiąże się generalnie z zespołem metabolicznym, czyli usposabia do cukrzycy, do zaburzeń lipidowych, gdzieś tam pojawia się nadciśnienie tętnicze i to jest taki złowrogi tercet, którego finałem bywa zawał serca, choroba wieńcowa, ale też niewydolność serca.
Żyjmy zdrowiej! Czas na porady.
W ciągu ostatnich 100 lat czas poświęcony na sen skrócił się średnio o około 1,5 godziny, a Polacy należą do najbardziej bezsennych narodów w Europie. Bezsenność stanowi trzecią, najczęstszą przyczynę dolegliwości, z którymi do lekarzy zgłaszają się pacjenci, po bólach głowy i dolegliwościach ze strony układu pokarmowego.
Sen jest jedną z najważniejszych potrzeb fizjologicznych człowieka. Każdy z nas musi spać, ale coraz więcej osób ma ze spaniem kłopoty. Profesor Adam Wichniarek z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie tłumaczy, co powoduje bezsenność, dlaczego kiepsko śpimy i jak temu zaradzić.
Trzy czynniki: stres i pośpiech. Niestety bardzo wiele Polaków, a szczególnie Polek, kładzie się do łóżka wprost po zakończeniu aktywności dziennej. Najczęściej dopiero w łóżku mają ten czas, żeby zastanowić się nad tym, co im się w ciągu dnia udało i co trzeba zrobić dnia kolejnego. Dobrze by było taki rachunek dnia i plan na dzień kolejny zrobić pół godziny, a najlepiej nawet godzinę przed snem. Drugi problem to jest niska aktywność fizyczna. To w zasadzie już wszyscy lekarze powtarzają do znudzenia. Te słynne 10 tysięcy kroków to jest dobre i na metabolizm, i na krążenie, i też okazuje się, że na sen. Podstawowy wysiłek człowieka, chodzenie na własnych nogach, najlepiej w świetle dziennym, szczególnie teraz w miesiącach jesienno-zimowych jest to ważne, to jest to, co można zalecić każdemu. No i ostatni problem narastający w zasadzie od kiedy nastąpiły zmiany ustrojowe w Polsce, kiedy dokonała się u nas, my to nazywamy w medycynie, rewolucja informacyjna, czyli ludzie zaczęli żyć w zasadzie w rytmie 24/7, cały czas coś się dzieje, cały czas napływają informacje, czyli ogromny problem z rytmem snu. Te pory snu inne są w dni robocze, inne są w dni wolne od pracy. Też rytm pracy dla wielu osób zaczyna być coraz bardziej dowolny i to wszystko powoduje, że bezsenność staje się chorobą cywilizacyjną.
Wielu Polaków za krótko śpi, czasem śpimy długo, ale i tak budzimy się niewyspani. Jakie są tego przyczyny?
Do tych objawów bezsenności lekarze jeszcze dodają trzecią grupę objawów. Samopoczucie w ciągu dnia. Sen jest potrzebny do tego, żeby nas przygotować do dobrego funkcjonowania w ciągu dnia, żeby przywrócić nam dobre samopoczucie psychiczne, dobre funkcjonowanie intelektualne, czyli dla lekarza bezsenność staje się wtedy problemem, kiedy organizm w ciągu dnia daje sygnały, że źle się czuje, jest pogorszenie funkcjonowania, to jest taki bardzo silny sygnał, że trzeba zacząć o ten sen się troszczyć.
Jak zatem przygotować się do snu?
Sen to oczywiście mózg, ale żeby mózg mógł dobrze spać, to musi zajść wiele zmian fizjologicznych w organizmie. Musi spaść ciśnienie tętnicze krwi, musi spaść częstość pracy serca, musi zwolnić układ pokarmowy, musi zwolnić metabolizm, temperatura ciała powinna się w trakcie snu obniżać, wtedy śpimy najlepiej. Sen to jest rytm i musimy patrzeć na ten sen całościowo, a nie tylko przez pryzmat jednego układu, czy też jednej grupy zachowania.
I tutaj ważna rzecz, czyli melatonina, którą sami produkujemy, ale im jesteśmy starsi, tym jej produkcja spada.
Z melatoniną jest tak, że młodzi ludzie, jeśli tylko chcieliby żyć zgodnie z rytmem naturalnym dnia i nocy, to w zasadzie nie powinni mieć problemu z jej wydzielaniem. Wystarczyłoby, żeby wieczorem ograniczyli ilość i natężenie światła. Natomiast po 50 roku życia rzeczywiście melatonina zaczyna wydzielać się niedostatecznie. Osoba 55-letnia, 60-letnia, jeżeli ma problemy ze snem, niestety już taka prosta higiena snu, jak u osób młodych, często nie jest wystarczająca i tam musimy już sięgać po bardziej intensywne metody leczenia. Czasami terapia melatoniną, której w organizmie jest za mało, no i też inne metody leczenia psychiatrycznego.
Czy zatem po 50 należy brać melatoninę, czy może sięgnąć po leki na bezsenność? To są przecież leki psychotropowe.
Leki nasenne, one są rzeczywiście lekami silnymi, bo one zostały stworzone, żeby przerywać problemy ze snem raczej w trudnych sytuacjach życiowych, na przykład ciężka choroba bliskiej osoby, śmierć bliskiej osoby, jakieś nieszczęście. To są leki, które mają za zadanie wywołać sen i stąd też ich zalecany okres użycia, używanie krótkotrwałe, żeby wywołać sen. Stres związany z jakimś trudnym wydarzeniem życiowym mija, leki można odstawić i człowiek wraca do dobrej jakości snu. Inną sytuację mamy w bezsenności przewlekłej. To jest bezsenność rozregulowanego biologicznie organizmu. Jeśli ktoś źle śpi od 3 miesięcy, z góry może zakładać, że ma rozregulowany rytm snu i wtedy wywoływanie snu jest niewłaściwym postępowaniem. Ono będzie łagodziło cierpienie, natomiast leki nie wzmacniają snu. Leki wywołują sen, ale go nie wzmacniają. Aby sen wzmocnić, potrzebne jest leczenie niefarmakologiczne, ukierunkowane na potrzebę snu, ukierunkowane na rytm snu. też zaletą melatoniny jest to, że jest to najbezpieczniejsza forma leczenia, czyli po prostu metoda, która jest dedykowana specjalnie dla seniorów. Leki nasenne u seniorów, poza ryzykiem uzależnienia, o którym każdy pamięta, też powiązane są na przykład z ryzykiem upadków, które i tak u seniorów są częste, a upadek dla seniora jest bardzo groźny, bardzo łatwo dochodzi do złamań. I stąd właśnie ten nacisk, że leczenie u seniorów ma być jak najbezpieczniejsze. Melatonina jest bezpiecznym leczeniem. Bardzo ważne, żeby pamiętać, że leki nasenne powinniśmy stosować krótko. To akurat terapia melatoniną jest terapią długoterminową, od 3 do 13 tygodni i obowiązkowo ona musi być łączona z innymi interwencjami, które wzmacniają rytm snu. Na przykład wstawanie rano o tej samej porze, planowanie aktywności każdego dnia z wyjściem na zewnątrz, na światło dzienne, stały rytm posiłków, stały rytm obowiązków domowych, jeśli senior pracuje, to też pracy, no i stały rytm wypoczynku i unikanie silnego światła wieczorem.
Warto szczególnie w okresie jesiennym dbać o rytm dnia i nocy, pomyśleć o higienie snu, a w ciągu dnia maksymalnie wykorzystywać światło słoneczne. Warto wyjść na spacer, nawet jak jest pochmurno czy deszczowo.
Na zdrowie!
W poniedziałek będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Niewidomych. To czas, kiedy różne organizacje apelują, by zwrócić większą uwagę na takie osoby, które być może żyją w naszym sąsiedztwie, albo mamy je na przykład w dalszej rodzinie.
Znakiem osoby niewidomej jest biała laska. Szacuje się, że w Polsce jest około 100 tysięcy osób niewidomych, ale osób niewidzących i to niedowidzących w znacznym stopniu mogą być nawet 2 miliony Polaków. Przybywa też dzieci, które się zmagają z tą niepełnosprawnością.
Mamy o wiele większą grupę dzieci słabowidzących.
Mówi Maria Kaliszan-Kazimierczak, która uczy w ośrodku dla niewidomych w podpoznańskich Owińskach.
Dzieci, które urodziły się albo z wadami genetycznymi, albo są wcześniakami, albo uległy jakimś wypadkom, to się zmienia. Kiedyś w naszym ośrodku uczyło się więcej osób niewidomych.
Takich osób, które nie widzą lub słabo widzą, może być w Polsce około 2 milionów. Ile dokładnie, nie wiadomo.
Trudno takie statystyki.
Anna Koperska, Fundacja Szansa dla Niewidomych. Jesteśmy razem.
Samo pojęcie osoby niewidomej jest bardzo szerokie, obejmuje zarówno osoby niewidome od urodzenia, ociemniałe, czyli te, które utraciły wzrok, ale także osoby słabowidzące.
Do tego dochodzą seniorzy.
Zdecydowanie seniorzy stanowią duży odsetek osób słabowidzących. Również pacjenci, chociażby chorujący na cukrzycę i tutaj powikłania związane z dysfunkcją wzroku są również bardzo istotne w tej grupie osób.
Ja jestem osobą bardzo słabowidzącą.
Jędrzej Antkowiak, Polski Związek Niewidomych w Lesznie.
W takich warunkach jak tu, półmroku, to ja już nie widzę w ogóle, więc dla mnie największym problemem to są schody, progi, na ulicy krawężniki. Jak patrzę na schody, ja widzę jedną taflę w szarym kolorze.
Dlatego są niewidomi, którzy nie wyjdą z domu bez opiekuna.
Z tym towarzyszem Walentynie. Walentyna jest niewidoma.
Ja z Ukrainy, z Kijowa. Ja mam orientację teraz.
Dostępność, myślę, jest bardzo ważna, więc likwidowanie barier i sprawianie, aby otoczenie, usługi, przestrzeń architektoniczna były dostępne, ale także aktywizacja społeczna, zawodowa dla tych osób jest szczególnie ważna, zwłaszcza po okresie pandemii. Przeciwdziałanie takiej marginalizacji, odosobnieniu.
Daje to na pewno praca, jak przekonuje Kamil Stachowiak z Fundacji Aktywizacja. Osoby niewidome czy słabowidzące mogą znaleźć zatrudnienie.
Ta praca jest. To jest z reguły praca przy komputerze. Technologia tutaj odgrywa ogromne znaczenie. Rzeczywiście można doskonale tą niepełnosprawność obejść, że nawet osoba patrząca z boku na takie stanowisko osoby, które jest przystosowane, może się nie zorientować, że ta osoba zwyczajnie nie widzi. Prowadzimy taką profilaktykę uświadamiającą trochę pracodawców, że żadna niepełnosprawność nie wyklucza z możliwości zaistnienia na rynku pracy. Również dla osób niewidomych i wszystkich innych niepełnosprawności jak najbardziej tak pośredniczymy i szukamy takiej pracy. Tylko temat niepełnosprawności w Polsce to jest taki trochę temat, którego boimy się dotknąć. Część pracodawców bardzo otwarcie mówi o tym, że boi się tego tematu, ponieważ go nie zna. Mają obawy związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami bardzo różnymi, a tak naprawdę niewielkie modyfikacje stanowiska pracy, ale też osób, które będą miały okazję pracować z taką osobą, powodują, że takie miejsce pracy rzeczywiście jest przyjazne. To jest po pierwsze wyjście do ludzi, po drugie ustalenie harmonogramu dnia, po trzecie można być w większym stopniu, jeśli nie całkowicie, niezależnym od finansów publicznych, różnego rodzaju świadczeń.
Ale rehabilitacja takich osób to obok pracy także dostępna oferta spędzania wolnego czasu. W Centrum Kultury Zamek w Poznaniu dwa razy w tygodniu działa kino bez barier.
Mamy grupę fanowską, grupa się rozszerza, bo teraz też działamy w większej sali, bo ta grupa się tak rozszerzyła, że musieliśmy się przenieść do sali na 150 osób.
Mówi Jakub Walczyk z Centrum Kultury Zamek.
Co istotne, tą dostępność także rozumiem w sposób ekonomiczny, bo bilety na pokazy są za 5 zł. Repertuar, który pokazujemy, jest dosyć aktualny.
Do spotkań także w gronie innych niewidomych mogą zachęcać gry.
To jest bardzo cenne narzędzie też właśnie integracyjne do pogłębiania relacji.
Projektantka gry dla niewidomych Małgorzata Pankala.
Promuję tą grę wśród osób niewidomych i wiem też, że właśnie osoby niewidome bardzo sobie cenią tą grę. To jest gra karciana, ale też ma żetony. Też polega na tym, że otwieramy się podczas gry, nagradzając się wzajemnie. Jeśli ktoś powie coś poruszającego, to pozostali współgracze mogą nagrodzić tą osobę swoimi żetonami, czyli oddają swoje punkty. Że nie chodzi o to, żebyśmy wygrali, nie siadamy z takim założeniem, że chcemy wygrać, tylko chodzi o to, żeby wygrała osoba, która się najbardziej otworzy, która najwięcej o sobie chce powiedzieć. Zastosowaliśmy kod QR, więc osoba niewidoma, która posługuje się, najczęściej osoby niewidome posługują się takimi aplikacjami udźwiękawiającymi, może sobie po prostu za pośrednictwem telefonu sczytać pytanie z karty, bądź w kartach też są ilustracje, więc też jest opis tych ilustracji zawarty w takim kodzie QR.
Dobrze zrehabilitowany niewidomy to rzeczywiście niewidomy, który posługuje się nowoczesnymi technologiami, rozwiązaniami, też o charakterze rehabilitacyjnym, bo one wpływają na jego samodzielność, na to, że może samodzielnie się poruszać, pracować, pełnić wszystkie role społeczne, tak jak osoba pełnosprawna. Aktualnie ten postęp technologiczny pozwala osobom niewidomym na korzystanie z szeregu rozwiązań, chociażby mikronawigacji wewnątrz budynku, GPS. To również pomaga w samodzielnym poruszaniu po mieście, w przestrzeni publicznej, więc tutaj też tego typu rozwiązania mają zastosowanie.
Magazyn na zdrowie.
W Akademii Nauk Stosowanych w Pile otwarto Centrum Symulacji Ratownictwa Medycznego. To nowy projekt lokalnej uczelni, która chce jeszcze lepiej przygotowywać przyszłych ratowników do pracy.
Pomóc ma w tym symulowany SOR, sprzęt VR, elektroniczni pacjenci sterowani za pomocą komputerów, czy pracownia działań kryzysowych i pola walki. Jak taka symulacja wygląda w praktyce i czy opieka nad elektronicznym pacjentem przełoży się w przyszłości na lepszą opiekę w szpitalach? O tym Przemysław Stochaj.
Znajdujemy się w pracowni medycyny kryzysowej i pola walki. Kamila Sadaj-Owczarek, kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego Akademii Nauk Stosowanych imienia Stanisława Staszica w Pile. W tej pracowni będą odbywały się specjalistyczne zajęcia z opieki nad poszkodowanym urazowym. Prócz tego za moimi plecami stoi szpital polowy, w którym również będą odbywały się zajęcia właśnie z medycyny taktycznej. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa scenariusz opiewający o stanowisko poszkodowanego urazowego, który został potrącony przez samochód.
Tutaj mamy taką symulację mgły. Rozumiem, że są jakieś specjalne urządzenia, które ją tworzą.
W całej pracowni możemy działać na wszystkie zmysły ratowników medycznych. Cała sytuacja urazowa może się zdarzyć na ulicy, może się zdarzyć na wojnie. Mamy tutaj akurat na całym tutaj naszym monitorze ambulans, ale to równie dobrze może być wojna, może być pożar.
Wstrzymujesz głowę dalej, idę po materac już.
Tak pokrótce powiedzcie, co się stało temu pacjentowi, bo widziałem, coś wystaje z brzucha.
Pacjent miał wytrzewienie jelita. Zabezpieczyliśmy poprzez polanie z solą rany oraz gazy. Nałożyliśmy na to opatrunek, który pozwoli nam zachować wilgotność w tym obrębie jamy brzusznej.
Cały w ogóle fantom jest taktyczny. Widzi pan tutaj też różnego rodzaju urazy, z których możemy wygenerować krwawienie. Małe, duże, średnie, zagrażające życiu. Wszystko w zależności od tego, jaki scenariusz chcemy osiągnąć.
Bo tutaj te wężyki, one symulują krew, tak?
Dzięki temu, że one są, możemy w jednostce czasu doprowadzić do dużego krwawienia, małego krwawienia.
Tak symulacyjnie, to widać, że to jest stresująca akcja, ale rozumiem, że to ma przygotować pana kolegę.
Myślę, że zawód ratownika medycznego polega na ciągłych, stresujących sytuacjach. Musimy sobie po prostu z nimi poradzić.
To jest kolejny nasz pomysł, który ma doprowadzić do perfekcyjnego zabezpieczenia infrastruktury kształcenia kadr medycznych. Donat Mierzejewski, rektor Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, który ma z jednej strony odpowiada na najnowsze wyzwania pomocy na polu walki, a z drugiej strony jest symulacyjnym szpitalnym oddziałem ratunkowym, bo mamy tutaj salę zarówno dla dzieci, dla dorosłych.
Nie łatwiej było wysłać studentów do szpitala?
Znaczy to do szpitala my i tak wysyłamy, studenci praktyki odbywają, ale nie będą mogli tak ćwiczyć i powtarzać, bo na żywej tkance na człowieku się nie ćwiczy, jemu udziela się pomocy.
To jest jakby wstęp do kontaktu z pacjentem. Juliusz Jakubaszko, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Tu chodzi o dobro pacjenta, o godność i tak dalej.
Czyli uczymy się, żeby nie zrobić krzywdy.
Tak jest i tak jest przesłanie nauczania symulacyjnego. Takich centrów jest dużo. W tej chwili praktycznie każda uczelnia medyczna takie centrum albo już ma i to od dłuższego czasu, albo jest tak końcowej fazie przygotowywania, uruchamiania.
No to się sprawdza?
To się bardzo sprawdza, tak.
Czyli to widać na przykład, że studenci, którzy mogli skorzystać z takiego centrum, po prostu są lepiej wykwalifikowani, lepiej przygotowani do zawodu?
Tak, pierwsze lata studiów jakby studentów oswajają w ogóle z kształtem ciała ludzkiego, z reakcją na różne działania, na różne procedury. Tego się uczą na tych bardzo zaawansowanych fantomach, które są przecież sterowane sztuczną inteligencją, więc potrafią odpowiednio reagować na podane leki, na wykonane czynności, nawet na rozmowę z nimi, więc jest to, no, jest to kolosalny postęp.
Tutaj właściwie pokazujemy, że technologia może pomóc zdrowiu, no bo mamy VR, który przenosi nas w miejsce zdarzenia, przenosi ratowników medycznych w miejsce zdarzenia.
No, wirtualna rzeczywistość pozwala przenieść się w stosunku jeden do jednego do rzeczywistego świata. Pani ma założone wirtualne gogle i może wykonywać wszystkie medyczne czynności ratunkowe. Może wykonywać kompresję, może zakładać injekcje dożylną, może podawać zastrzyki, może intubować. Obserwujemy studentów. Tak jak Państwo widzicie, mamy tutaj na górze i kamery, i mikrofony po to, żebyśmy w specjalnym pomieszczeniu mogli przyglądać się, jak studenci
reagują
i jak pracują w zespole.
A potem jak coś jest nie tak, to mają zwracaną uwagę, że tak nie powinni zrobić?
Analizujemy i poprawiamy.
Ci komputerowi pacjenci, elektroniczni pacjenci mogą symulować agresję, że są agresywni, na przykład w stosunku do ratownika medycznego?
Tak, nasze fantomy mogą odzwierciedlić każdy scenariusz, który mamy po prostu wpisany w bazę komputerową. Oprócz tego studenci nasi w ramach zajęć dydaktycznych również mają zajęcia z tak zwanym pacjentem symulowanym, czyli przychodzi do nich aktor, który odgrywa konkretny scenariusz.
Znaczy takie symulacje z pacjentem agresywnym bądź też po używkach, to ćwiczyliśmy na zajęciach z samoobrony. Na sali gimnastycznej mieliśmy tych zajęć dość dużo rozpisanych, więc na pewno dały dużo to do myślenia.
Czyli ratownik medyczny potrafi się bronić?
Musi. Musi umieć potrafić się bronić.
Ale tutaj taki fantom chyba nie uderzy kogoś.
Nie, ten fantom akurat...
Może nakrzyczeć.
Może nakrzyczeć, może udawać, że boli, ale nie, na pewno nie uderzy.
Centrum kosztowało uczelni około 2 milionów złotych. I to był już ostatni temat naszego magazynu. Na więcej zapraszamy za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.